Bożej sieci.
Zapraszają
Wiktoria Zielińska
i Karolina Gaweł. Cześć i czołem.
Przy mikrofonie
Karolina Gaweł
i Wiktoria Zielińska.
Zapraszamy Was do słuchania nowego cyklu audycji młodzieżowych w Bożej Sieci.
Co prawda już teraz mogłybyśmy zdradzić Wam szczegóły całego zamysłu, ale musicie jeszcze trochę poczekać.
Sądzę, że pewnie nie jedna osoba, która teraz nas słyszy, lubi łowić ryby.
Nie dajcie się jednak zwieść. Wcale nie o tym będziemy mówiły.
A już na pewno nie w sposób dosłowny. Zatem słuchajcie uważnie.
Ewangelizacja w języku greckim oznacza głosić dobrą nowinę. Dobra nowina to Ewangelia o Królestwie Bożym, które jest wśród nas. Ewangelizacja jest nie tylko nauczaniem i przekazywaniem wiedzy, ale również odkrywaniem oraz opowiadaniem o samej osobie Jezusa Chrystusa. Główny cel stanowi skupienie się na Jego bliższym poznaniu, ukazywanie, że On żyje, jest naszym Panem i Zbawicielem. Zadanie ewangelizacji było misją daną apostołom i ich następcom przez samego Chrystusa. Do niej wezwany jest teraz cały Kościół, czyli wszyscy wierzący. Dana mi jest wszelka władza w niebie, jak i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To fragment z Pisma Świętego, właściwie z Ewangelii Świętego Mateusza, który przypomina nam właśnie o nauczaniu tego, co Jezus nam przykazał. Istnieje wiele form ewangelizacji, jak na przykład misje ewangelizacyjne, stowarzyszenia i fundacje chrześcijańskie, a także koncerty, wykłady, dyskusje.
Wysłuchaliśmy właśnie krótkiej definicji związanej z ewangelizacją. Sądzę jednak, że każdy z nas mógłby w tym momencie zadać samemu sobie pytanie, czym według mnie jest ewangelizacja?
Myślę, że według mnie ewangelizacja jest właśnie taką nauką o Jezusie Chrystusie. Moim zdaniem, jak sama nazwa wskazuje, ewangelizacja, czyli pochodzi to też od Ewangelii, tak sobie to kojarzę. Właśnie w Ewangelii mamy zawarte wszystkie nauki o Jezusie, o tym, co robił, co czynił. Także samo słowo ewangelizacja myślę, że jest właśnie związane z tą nauką o Jezusie.
Jeżeli o mnie chodzi z kolei, zawsze ewangelizację przypisywałam sobie do apostołów, co zostało wspomniane, ale także współcześnie do tych misji ewangelizacyjnych, ogólnie do misji, kiedy ludzie udają się do krajów, w których Jezus, czy wiedza o Jezusie jest znikoma, gdzie ludzie jednak nie są blisko tego naszego chrześcijańskiego trzonu i wtedy osoby, które mówią o Chrystusie, tym samym otwierają drzwi dla tych, którzy Go nie znają, więc to są tacy pośrednicy. Ukazują prawdę o tym, że Chrystus zmartwychwstał i do pewnego momentu myślałam, że tak na co dzień raczej ciężko jest ewangelizować, że do tego potrzebne są takie dość ciężkie warunki i zupełny brak wiedzy na temat Chrystusa, by móc ewangelizować, ale sądzę, że nie do końca tak to działa.
Czy sądzisz, że na co dzień ewangelizujesz innych?
Myślę, że to jest to, co powiedziałam na samym końcu. Właściwie do tego się odniosę. Podczas poprzedniej wypowiedzi zwróciłam uwagę na to, że do pewnego momentu wydawało mi się, że tylko w takich ekstremalnych warunkach można mówić o ewangelizacji. Natomiast sądzę, że też odwołując się do takiej najprostszej definicji ewangelizacji, Kościół jest powołany do tego, by ewangelizować i wcale nie trzeba daleko od miejsca zamieszkania wyruszyć, by mówić, by dzielić się z innymi ludźmi tą wiedzą, tą prawdą, że Jezus zmartwychwstał, że On był i że On powołał każdego z nas do tego, byśmy dbali, można tak powiedzieć, o zbawienie innych osób, by inni poznali te prawdy, które zostały powierzone na początku apostołom, a z biegiem czasu zaczęły się rozprzestrzeniać, że na dzień dzisiejszy wiele osób cały czas wierzy w to, że Chrystus zmartwychwstał, że to wszystko miało miejsce, a przecież stało się to ponad 2000 lat temu. Więc gdyby nie było tej ewangelizacji dnia codziennego, można tak powiedzieć, to obawiam się, że dziś moglibyśmy nawet nie wiedzieć, kim on był. Ewangelizować na co dzień jak najbardziej się da, aczkolwiek czy ja ewangelizuję innych? Myślę, że to nie jest taka kwestia, którą ja jestem w stanie sama ocenić z tego względu, że inni, którzy obserwują nas w życiu codziennym, są w stanie bardziej wiarygodnie być może ocenić to, jak postępujemy, ponieważ samemu o sobie zazwyczaj bardzo ciężko się mówi. Nie ukrywam, że bardzo bym chciała, aby tak właśnie było.
Właśnie tak jak powiedziałaś, Karolino, też jestem tego samego zdania, że nam trudno jest ocenić, czy my rzeczywiście też ewangelizujemy innych, ale na pewno gdzieś zdarzyło nam się rozmawiać o osobie Jezusa Chrystusa, napominać, myślę, też, czy właśnie prowadzić takie dyskusje na ten temat z osobami, z którymi raczej dobrze na ten temat nam się rozmawiało, ponieważ no nie ukrywam, czasem bardzo, bardzo trudno jest z niektórymi rozmawiać o wierze, czy właśnie o samej osobie Jezusa.
Skoro już o tym wspominamy, może warto pochylić się nad kwestią stopnia trudności głoszenia współcześnie prawdy o Jezusie. Jak to według Ciebie wygląda?
Tak jak już wcześniej wspomniałam w mojej poprzedniej wypowiedzi właśnie, moim zdaniem jest trudno, chociaż może to też zależy, tak może tak bardziej bym to określiła, że zależy to od osoby, z którą właśnie rozmawiamy na ten temat, jeżeli chodzi o dyskusję, ponieważ wśród nas na pewno znajdują się osoby, które są daleko od Kościoła, i one czasem po prostu nie lubią słuchać o wierze czy o samym Jezusie. Nie są po prostu te osoby otwarte na takie nowe doświadczenia czy to, co by się chciało im przekazać. Ale jeżeli trafimy na osoby, które jednak są chętne pomimo wszystko do porozmawiania o Jezusie, to na pewno łatwiej z głoszeniem, na pewno nie spotkamy się tutaj z żadnym hejtem czy nienawiścią w wypowiedziach. Także to bardzo, bardzo zależy od tego, z jaką osobą się spotkamy i komu właśnie chcemy to głosić.
Myślę, że jak najbardziej, tak jak tutaj zwróciłaś na to uwagę, ja wychodzę z założenia, że prawdę o Bogu powinno się ukazywać nie tylko słowami, ale czynami, swoim życiem. Że nie do końca powinno być tak, że zasypujemy innych tylko jakimiś formułkami, tylko treścią, ale żeby za tą treścią szły też nasze czyny, takie codzienne, żeby też w taki sposób pokazywać innym osobom prawdę o tym, że Chrystus jest i że w Jego imię właśnie czynimy to, co widzą inni ludzie, więc uważam, że jest trudno, ale też przy okazji wielu pielgrzymek na przykład mówi się o tym, że im większy trud został podjęty, tym być może większe będą owoce. Więc mamy nadzieję, że właśnie tędy wiedzie ta droga do celu, który jest chyba jeden i ten sam dla wszystkich osób wierzących.
Mam jeszcze ostatnie pytanie. Czy ewangelizacja wśród młodzieży jest potrzebna?
Ja myślę, że nie tylko ewangelizacja wśród młodzieży, myślę, że młodzieży również, ale wiemy doskonale, że w oczach Boga każdy z nas jest dzieckiem. Tutaj bez wyjątku każdy z nas potrzebuje tej ewangelizacji, potrzebuje tej rozmowy z drugim człowiekiem o Jezusie. Wielokrotnie można spotkać osoby, które są bardziej doświadczone, które wiedzą więcej, na przykład porozmawiać z jakimś kapłanem, z siostrą zakonną, z zakonnikiem, kimkolwiek, by rozwiać jakieś wątpliwości, które pojawiają nam się w głowach. Ale też doskonałym przykładem na to, że ewangelizacja jest potrzebna, były diecezjalne rekolekcje ewangelizacyjne, które w ubiegłym tygodniu trwały w parafii konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim. Tym członem była ewangelizacja, ale i rekolekcje. Możemy zauważyć, jak robić to w sposób bardziej umiejętny, bo wiemy, że nie zawsze to, co wydaje nam się słuszne, takie właśnie jest, więc też trzeba mieć się na uwadze, na ostrożności, kiedy mówi się o wszystkich kwestiach związanych z chrześcijaństwem, co nie zmienia faktu, że nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy, ale w sposób rozważny. A jak ty uważasz, Wiktorio?
Ja tak może troszkę ze swojego doświadczenia, jeszcze niedawno z technikum czy z gimnazjum, odpowiem, że myślę, że wśród młodzieży właśnie jest bardzo potrzebna ta ewangelizacja. Młodzież ma takie swoje grupki, w których jest tam zamknięta i dość często zdarza się, że wstydzą się swojej wiary, co niektórzy, albo no też tak właśnie, czy wstydzą się, czy po prostu nie wiedzą, boją się jakiegoś właśnie dziwnego patrzenia później tam osób ze swoich grup i tak dalej. Także myślę, że właśnie jest to potrzebne, żeby takie młode osoby otworzyły się na tą wiarę, żeby nie wstydziły się tego, że wierzą. Naprawdę, no, wiara jest czymś pięknym, jest taką łaską daną od samego Boga, więc no, to nie powinien być powód do zakrywania tego, do wstydzenia się. I jak się właśnie takie młode osoby zaczną otwierać, to też ich rówieśnicy to zauważą i może też z nimi pójdą właśnie w te ślady, że się otworzą na wiarę i na Jezusa Chrystusa.
Ten okres młodzieżowy zazwyczaj kojarzony jest z takim buntem. To jest ten moment, kiedy młody człowiek próbuje kształtować sobie drogę na przyszłość, więc chyba w sposób szczególny właśnie na tym etapie potrzebne są osoby, które będą w stanie ugruntować te najważniejsze wartości, które płyną z naszej religii, z chrześcijaństwa. Każdy z nas powinien poczuwać się do takiej odpowiedzialności za młodego człowieka, by nie wybrał niewłaściwej drogi. Co prawda, to wszystko jest kwestia wolnego wyboru. Powinniśmy dbać każdego dnia o to, by dawać przykład innym i dbać o młodych, bo przecież o tym też mówił święty Jan Paweł II. Młodzież jest przyszłością Kościoła, więc o nią chyba powinniśmy tutaj zatroszczyć się w najbardziej przeważającym stopniu. Jeszcze kilkanaście lat temu społeczeństwo informacyjne było postrzegane jako wizja na przyszłość. Do roku 2000 głównymi środkami przekazu informacji były media tradycyjne, takie jak telewizja, radio czy prasa. Po wkroczeniu w kolejny wiek, dzięki dynamicznemu rozwojowi internetu, pojawiło się znacznie więcej możliwości. Technologie internetowe sprawiły, że dostęp do informacji jest łatwy i możliwy w każdym miejscu – w domu, w pracy lub na spacerze. Ludzie nie tylko odbierają znacznie więcej informacji, ale także dzielą się nimi z innymi i tworzą własne. Umożliwiają to w dużej mierze media społecznościowe. Ciężko znaleźć dla nich jedną i słuszną definicję, natomiast w skrócie można określić je jako aplikacje internetowe, w których użytkownicy mogą udostępniać różnego rodzaju treści, a także kontaktować się z innymi osobami, zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni. Naświetlając pokrótce historię rozwoju tychże aplikacji, warto zauważyć, że ich pierwowzorem były strony internetowe, przede wszystkim blogi. osoby odwiedzające wspomniane zakątki internetu zyskały możliwość komentowania oraz dodawania zdjęć i filmów, dzięki czemu możliwe było nawiązywanie więzi między użytkownikiem a stroną. Jak można się domyślić, miało to wpływ na późniejszy rozwój serwisów społecznościowych, które obecnie są najważniejszym elementem mediów społecznościowych. Charakteryzują się one rozwiniętą możliwością nawiązywania i utrzymywania relacji oraz dzielenia się treściami. Użytkownicy mogą tworzyć profile i decydować, komu chcą prezentować przedstawione na nim treści.
Jak często korzystasz z mediów społecznościowych?
Sądzę, że to jest ciężkie pytanie, ponieważ nigdy tego w żaden sposób nie próbowałam skontrolować. Chociaż z tego co wiem, no to są takie specjalne aplikacje, które mają na celu monitorowanie spędzania naszego czasu właśnie w tej internetowej przestrzeni. Aczkolwiek nie będę ukrywać, że ten internet czy różnego rodzaju komunikatory, właściwie przede wszystkim tutaj Messenger. Jeżeli natomiast chcielibyśmy tutaj zwrócić uwagę na takie dane statystyczne, według strony Agencja In Marketing taka średnia dzienna dawka internetu dla przeciętnego człowieka wynosi około 6 godzin i 55 minut, co daje prawie 7 godzin dziennie, z czego około 2,5 godziny to czas spędzony w mediach społecznościowych, moi drodzy. Więc chyba to nie jest mało, a zdecydowanie częściej i bardziej by można było skupić się na takich istotniejszych obowiązkach. A jak to wygląda z twojej strony, Wiktorio?
Wiesz co, ja ostatnio zaczęłam się właśnie bardzo, bardzo dużo nad tym zastanawiać, czy czasem nie za dużo spędzam czasu w tych mediach. I doszłam do takiego wniosku, że poustawiałam sobie po prostu limity czasowe, które przypominają mi o tym, jak już za długo siedzę na danej aplikacji. I to właśnie działa w ten sposób, że coraz mniej tego czasu spędzam w tym internecie i rzeczywiście, jeżeli już czegoś szukam, to szukam takich naprawdę potrzebnych czy budujących mnie informacji.
A czy masz swoją ulubioną aplikację?
Tak, moją ulubioną aplikacją jest Instagram. Bardzo go lubię, ponieważ mogę znaleźć właśnie tam bardzo, bardzo dużo budujących dla mnie treści, takich psychicznie mnie wspierających, bo naprawdę no, niektórzy ludzie prowadzą tak super profile z takim świetnym przekazem, że chwała im za to. Oraz również mogę tam znaleźć różne przepisy, które też bardzo, bardzo lubię. Także myślę, że rzeczywiście tą moją taką aplikacją, którą stawiam zawsze na pierwszym miejscu, jest właśnie Instagram.
Do pewnego momentu u mnie było podobnie i właściwie często teraz też tam wracam, ale od pewnego czasu troszkę się pozmieniało, chociaż ciężko mi jest powiedzieć, czy do końca to są media społecznościowe, bardziej aplikacja, chociaż wiemy, że te wszystkie elementy, które mieszczą się w przestrzeni internetowej, bardzo dynamicznie się rozwijają, więc myślę, że po części również te aplikacje można tam umieścić w tym całym worku mediów społecznościowych. Mianowicie jest to TikTok, który stał się bardzo popularny podczas pandemii. Wtedy znaczna część osób zaczęła tam tworzyć. Co prawda ja jestem tylko wiernym obserwatorem, nie zamieszczam tam żadnych treści własnego autorstwa. O ile na początku miałam takie sceptyczne podejście do tej przestrzeni, do tej aplikacji, ponieważ twierdziłam, że nie wnosi ona do mojego życia absolutnie niczego wartościowego, tylko pozwala zapomnieć o jakichś takich codziennych zmartwieniach, tak od jakiegoś czasu zaczęłam zauważać coraz więcej osób, które spotykam w tak zwanym dla ciebie. Myślę, że to też jest jakieś takie działanie może Ducha Świętego, który chciał mi zakomunikować, że moja droga, koniec marnowania czasu na takie bezsensowne i nic nie wnoszące do twojego życia treści. Czas wykorzystać to w sposób bardziej owocny. I od tamtego momentu zaczęłam zauważać coraz więcej kont, coraz więcej profili i osób, które tworzą właśnie w duchu chrześcijańskim. Zarówno są to treści z uśmiechem, ale i bardziej poważne, ukazujące zarówno blaski i cienie tego życia blisko Chrystusa, że nie zawsze wszystko układa się tak, jakbyśmy chcieli. Przecież jesteśmy tylko ludźmi, każdy z nas gdzieś błądzi, więc to też warto podkreślać, warto o tym pamiętać. I właśnie osoby, które tam są, które tworzą taki tak zwany content, mają na celu, myślę, pokazać osobom, które tam są, taką naturalność. Przez to, że pojawiają się takie osoby, które pokazują, że wiara wcale nie musi być nudna. Myślę, że to jest też bardzo ważne, że w tak popularnej aplikacji, gdzie są osoby z różnymi poglądami, TikTok to nie tylko rozrywka i śmieszne filmiki, ale również materiały, które niosą za sobą konkretne i bardzo ważne przesłanie.
Czego zazwyczaj szukasz w internetowej przestrzeni?
Myślę, że jeżeli chciałabym tak powiedzieć jednoznacznie, to raczej nie jestem w stanie. Potrzebuję oderwania się od takiej codzienności. Co prawda może to nie jest dobra forma spędzania wolnego czasu. Tutaj priorytetem oprócz tego są różne strony, przede wszystkim na Instagramie, tak zwane bookstagramy, kiedy mogę poczytać sobie recenzje innych osób na temat konkretnych książek, też popatrzeć, jakie nowinki na rynku wydawniczym się pojawiają. Oprócz tego oczywiście jakaś muzyka, komunikatory, bo wiadomo, że nie zawsze jest taka szansa, by się z kimś zobaczyć tak oko w oko. Co prawda warto też mieć na uwadze, że ten kontakt jedynie internetowy poprzez pisanie to jest zaledwie, chyba z tego co kojarzę, 7% całej komunikacji, więc nie można tutaj wychodzić z założenia, że aha, bo ja już się zapytałem, popisałem z nim czy z nią i już wiem wszystko. Otóż nie, moi drodzy. I warto tutaj pamiętać o tym, że nic nie zastąpi takiego kontaktu w rzeczywistości. Wiemy, że może nauczyliśmy się tego przez czas, który niedawno nas spotkał, ale musimy dbać. Naprawdę dbać o te nasze relacje w świecie rzeczywistym, a nie tylko w tym internetowym. Uważam, że właśnie tak bym mogła to określić, że szukam w internecie przepisów, informacji na temat różnych roślin, na temat książek, słucham muzyki, kontaktuję się z innymi osobami, ale także szukam treści, które będą w stanie umocnić mnie w wierze, czyli na przykład jakieś podcasty, jakieś wywiady. Każdy z nas na pewno wiele czasu spędza właśnie w internecie, ale by nie zmarnować tego czasu, warto szukać tam treści, które naprawdę są nam potrzebne i które zaowocują w życiu codziennym.
Moim zdaniem internetowa przestrzeń jest naprawdę bardzo, bardzo duża, ma bardzo dużo wiadomości w sobie zawartych i możemy tam znaleźć tak naprawdę wszystko. Wszystko, czego potrzebujemy, można znaleźć. Ale rzeczywiście te, z których najbardziej korzystam, to właśnie czy wyszukiwanie muzyki, czy różnych właśnie przepisów, czy też samej pogody. Bardzo często sprawdzam pogodę. Zawsze rano jak wstaję, to sprawdzam pogodę na dany dzień. Także tego też wyszukuję. No i też jak gdzieś wyjeżdżam, to wyszukuję połączeń, które do danego miejsca mnie dowiozą. Także nie da się tak jednoznacznie chyba określić, czego najbardziej wyszukuję w tym internecie, ale myślę, że te podstawowe rzeczy to właśnie muzyka, pogoda i przepisy kulinarne, no oraz właśnie te profile, które podtrzymują mnie na duchu i które kształtują właśnie też moją wiarę. Także myślę, że to są takie te główne rzeczy, których najczęściej szukam w internetowej przestrzeni.
To może tak na zakończenie chciałam tutaj zadać prawdopodobnie takie dość prowokacyjne i przewrotne pytanie. Mówi się wielokrotnie, że internet jest chorobą XXI wieku. Czy faktycznie uważasz, że tak jest?
Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ i tak, i nie. Zależy, czego się szuka w tym internecie. Bo jeżeli spędza się dużo czasu na szukaniu tak naprawdę bezsensownych rzeczy, które nic nie wnoszą do naszego życia, to rzeczywiście wyjdzie na to, że ten internet jest tą chorobą XXI wieku. Ale jeżeli właśnie poszukujemy czegoś, co wnosi coś do naszego życia, wtedy no myślę, że nie możemy tego nazwać jako choroba, ponieważ szukamy tam właśnie wartościowych dla nas treści. Jest to po prostu zdrowe korzystanie z internetu do pewnego stopnia.
Tutaj przede wszystkim liczy się to, by naprawdę uważnie korzystać z tej internetowej przestrzeni, aczkolwiek wiemy, że nie jesteśmy w stanie odrzucić go całkowicie. Wielokrotnie to podkreślałyśmy, a raz jeszcze to powiem. Jeżeli są to treści, które pozytywnie na nas wpływają, pomagają nam się rozwijać zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i na płaszczyźnie duchowej, czy jakiejkolwiek innej, ale przyczyniają się do naszego rozwoju, są wtedy wartościowe. W naszym cyklu w Bożej Sieci właśnie chcemy tutaj rozmawiać z różnymi osobami, nie tylko w takim duecie, o tym, czy faktycznie internet można odbierać jedynie w sposób negatywny.
Tak właśnie w naszych audycjach będziemy chciały Wam wskazać na to, że jednak w internecie możemy znaleźć te dobre treści, te motywujące nas, podnoszące na duchu i właśnie zwrócić uwagę na to, żeby w tym internecie znajdywać takie wartościowe dla nas treści.
Tytuł naszych audycji to W Bożej Sieci. Możemy zatem już teraz ze spokojem Wam powiedzieć, dlaczego właśnie taki tytuł nosi nasz cykl. Otóż sieć, wiadomo, że tak wielokrotnie nazywany jest internet. Chcemy wskazać, że internet jest też taką przestrzenią, na której działa Bóg. Wydaje mi się, że warto tutaj na to zwracać uwagę, ale teraz kończąc, chciałabym zadać Wam takie pytanie. Czy Wy jesteście w Bożej sieci?
Znajdźcie odpowiedź na to pytanie i zachęcamy do wysłuchania naszej audycji w następnym miesiącu. Do usłyszenia!